Obniżanie podatków. Konfederacja w tym przoduje, jak zwykle, przynajmniej w próbach obniżania na podatków, czyli tym razem chce obniżyć, podwyższyć, przepraszam, kwotę wolną z 30 tysięcy do 60 tysięcy złotych rocznie.
Albo do 12-krotności wynagrodzenia minimalnego.
Tak. Czy będzie to takie dobre dla Was? Możemy już powiedzieć, że dla części być może tak, ale stracą na tym najbardziej osoby niezamożne.
Tak jest.
Siemanko, witam w moim pokoju, nazywam się Kamil Fejfer.
A ja Łukasz Komodaj, kłaniam się nisko.
Jesteśmy Ekonomia i cała reszta i dzisiaj będzie o podatkach, czyli o tym, co Was jara. Odcinku, przybywaj! Kwota wolna. Kwota wolna, którą proponuje Konfederacja w swoim projekcie i która podwyższenie tej kwoty wolnej, które ma też być spełnieniem jednego ze 100 konkretów na 100 dni rządu, które niedawno minęły, te 100 dni rządu Koalicji Obywatelskiej. Zostało ich zrealizowanych ze 100 bodajże 12, albo 8.
Albo 8, zależy kto liczy.
A czy to takie ważne, te konkrety? I oni się starają.
No więc Koalicja Obywatelska w czwartym swoim konkrecie ze 100 konkretów na 100 dni rządów obiecywała tak. Obniżymy podatki. Osoby zarabiające do 6 tysięcy złotych brutto, także na działalności gospodarczej i pobierające emeryturę do 5 tysięcy złotych brutto nie będą płaciły podatku dochodowego. Podniesiemy kwotę wolną od podatku z 30 tysięcy do 60 tysięcy złotych. Tak mniej więcej to szło.
Donald Tusk dosyć szybko powiedział, że ten postulat nie tylko nie zostanie zrealizowany w ciągu pierwszych 100 dni rządu, ale również w ciągu pierwszego roku rządu. Być może później będą się przyglądać, czy są jakieś luzy budżetowe. No dobrze, ale powiedzmy, co to jest ta kwota wolna, ponieważ chyba nie wszyscy wiedzą. Ja na przykład dowiedziałem się o tym, czym jest kwota wolna, dosyć późno.
No więc w Polsce...
Wczoraj.
Tak, no to brawo, to najwyższy
nie,
czas.
To nieprawda, przedwczoraj.
No więc kwota wolna od podatku, jak sama nazwa wskazuje, to jest taka kwota, którą można rocznie zarobić i nie zapłacić ani złotówki podatku od tych zarobków. Do tej pory wynosiła 30 tysięcy złotych, czyli można było zarobić, czy osiągnąć dochody w wysokości 30 tysięcy złotych i do tej sumy nie płaciło się podatku. Powyżej tej sumy pojawia się pierwszy próg podatkowy, czyli 12% od kwoty przekraczającej te 30 tysięcy złotych.
No 60 tysięcy złotych, czyli wyższa kwota, no to chyba nie trudno się domyślić, że to jest po prostu 60 tysięcy złotych, od których nie płaciłoby się podatków.
Tak, jeżeli ktoś zarabia ponad 60 tysięcy złotych rocznie, to te dodatkowe 30 tysięcy podwyższonej kwoty wolnej od podatku, to znaczy 3600 zł w portfelu rocznie.
No więc super. No to nie chciałbyś...
300 zł podwyżki miesięcznie,
nie
można
chciałbyś?
Powiedzieć. Nie, no jest wspaniale, pod warunkiem, że tyle zarabiam.
Tylko że. Dobra, ile to by kosztowało budżet państwa, ponieważ na to zresztą powoływał się Donald Tusk, mówiąc, że tego postulatu, tego konkretu akurat nie da się zrealizować, po prostu on jest za drogi.
Tak. Te zapytania dotyczące konsekwencji wprowadzenia tej zmiany były kierowane do Ministerstwa Finansów i ono już jakiś czas temu odpowiedziało. Dla roku bieżącego, 2024, taka zmiana spowodowałaby uszczerbek we wpływach z PIT-u w wysokości 48 miliardów złotych, a jeśli chodzi o szacunki na przyszły rok, to by było 52,5 miliarda złotych.
Tak, tym rzucamy tymi miliardami. Nie wszyscy mogą sobie odnieść to do jakiejś wartości. No to powiedzmy na przykład, że program 800+, to jest mniej więcej 70 miliardów złotych rocznie.
A cały budżet...
Wszystkie wpływy budżetowe to jest 680 miliardów złotych rocznie, więc kwota niepomijalna. No nie są ogromne pieniądze, ale spore. Zwłaszcza, że o czym jeszcze będziemy mówić, część z tych środków trafia do samorządów. Zauważalne środki.
Zauważalne środki to prawie połowa, 44% wszystkich wpływów z PIT-u zostałoby utrącone, gdyby tą zmianę wprowadzić, więc trudno się dziwić, że zabrakło jakby entuzjazmu do tego, żeby akurat czwarty konkret ze 100 konkretów realizować.
No to tak. I też nie ma co się dziwić Konfederacji, że taki projekt udaje, że chce przepchnąć, bo doskonale wie o tym, że czegoś takiego nie przepchnie.
Nie, jakby... ja myślę, że oni szczerze wierzą, że jakoś to może się uda. Tak? Myślisz, że kompletnie
nie, no co ty, no
punktatorstwo?
To, bo matematyka sejmowa.
Ale PiS, zdaje się, też przygotował podobny projekt ustawy, więc...
Mieli niedawno sposobność, żeby podwyższać kwotę wolną do miliarda złotych rocznie. To są oczywiście zagrywki polityczne przy znajomości matematyki sejmowej. A nawet jeżeli byłoby tak, że jakimś cudem, który nie nastąpi, ale to cuda mają to do siebie, że są bardzo mało prawdopodobne, zostałaby ta kwota wolna przepchnięta, to przecież nie ci zgłaszający, nie opozycja by się liczyła, by zbierała żniwo tego i konsekwencje wprowadzenia takiego rozwiązania, ponieważ konsekwencje byłyby właśnie odczuwalne, zwłaszcza dla osób mniej zamożnych.
No właśnie.
Przerywamy program, żeby pozdrowić naszych patronów i patronki. Gorące myśli w stronę ich płyną. W szczególności pozdrawiamy.
W szczególności pozdrawiamy Marcelinę Zawiszę, Sabinę Śliwkę, Starego Komunista i firmę Talk About.
Dzięki Wam to wszystko się dzieje. Jeżeli chcecie dołączyć do grona patronów, to gorąco zachęcamy. Jeżeli wesprzecie nas kwotą 20 zł lub większą, już za niedługo będzie jakaś poprawka inflacyjna chyba, to trafiacie do specjalnej grupki, gdzie są filmiki niedostępne nigdzie indziej. Możecie nam również postawić kawkę na Buy Coffee. Wracamy do programu.
No właśnie, jakie to miałoby konsekwencje dla różnych grup obywateli? Otóż jeśli chodzi o osoby, które zarabiają, znaczy mają dochody w tej chwili na poziomie, że coś rzędu powiedzmy około 3000 zł, czyli to nawet nie jest w tym momencie płaca minimalna.
Płaca minimalna to jest
4242 zł, tak. Mhm. To w ogóle by nie zauważyły tej zmiany, bo one już teraz nie płacą ani złotówki podatku dochodowego, więc te osoby o najniższych dochodach, o dochodach właśnie gdzieś do około 3000 zł, w ogóle by na tej zmianie nie skorzystały. Osoby między 3000 a 6000 zł miesięcznego dochodu skorzystałyby częściowo. Mhm. Im więcej zarabiają, tym większa, można powiedzieć, podwyżka jest od państwa w postaci tego, że państwo nie pobiera podatku dochodowego.
Najbardziej skorzystaliby ci, którzy zarabiają 30...
powyżej 6000 miesięcznie. Czyli w ich portfelu by się znalazło całe 300 zł miesięcznie w każdym miesiącu rozliczania się z państwem. Mhm.
No. Przy czym ta wyrwa budżetowa, która by powstała, wpłynęłaby zwłaszcza w samorządach na obniżenie się jakości usług publicznych, z których korzystają osoby biedniejsze. Czyli mówimy o szkołach, o żłobkach, o inwestycjach lokalnych.
Przedszkola, domy kultury, ośrodki pomocy społecznej, transport publiczny.
Tak, drogi i tak dalej. A więc są to też rzeczy, z których często nie korzystają osoby najzamożniejsze. Te osoby skorzystałyby więc w wysokości 3600 zł rocznie, nie odczułyby często pogorszenia się jakości usług publicznych, ponieważ oni i tak płacą często za prywatną opiekę medyczną na przykład, albo za prywatne żłobki.
Wysyłają dzieci do prywatnych szkół i tak dalej. Nie korzystają z transportu publicznego.
Tak jest. Natomiast odczułyby to osoby, które zarabiają mniej i które po zyskaniu jakiejś części, rzeczywiście jakichś środków takiego miesięcznego budżetu, to i tak nie mogłyby sobie pozwolić na żłobek, na przedszkole albo na prywatnego lekarza, bo po prostu ten dodatkowy hajs byłby za mały.
Tak. Krótko mówiąc, na tej zmianie na pewno skorzystałyby osoby zarabiające powyżej 6000 zł miesięcznie, natomiast na pewno nie skorzystałyby osoby o najniższych dochodach, dochodach do 3000, czyli w żaden sposób one by tylko traciły, nic nie zyskiwały. Więc można powiedzieć, że jest taki antyprogresywny ta zmiana byłaby antyprogresywna, czyli...
Ale przecież to jest tak, że te środki, te więcej środków trafiłoby do kieszeni ludzi, ci ludzie wydaliby na przykład na towary i usługi, które są obciążone podatkiem VAT, i Łukasz nawet obliczył, ile to by było.
No więc tak,
ile budżet mógłby skorzystać z tego?
Tak na szybko policzyłem na kalkulatorku, ile by 48 miliardów złotych wydanych z 23% VAT-em, ile by przyniosło, i wyszło mi około 9 miliardów złotych. Mhm. Tyle by wróciło do państwa przy założeniu, że te wszystkie pieniądze, które by zostały w portfelach Polaków, zostałyby wydane, a nie wszystkie zostały wydane, bo część zostałaby oszczędzona. Mhm. I przy założeniu, że od wszystkich towarów, które zostały kupione, byłby 23% VAT, a przecież nie każdy dobro ma akurat taką stawkę VAT.
Tak, na przykład sektor beauty ma 8% VAT i to się udało zrealizować rządowi. Wśród 100 konkretów, jednym z konkretów było obniżenie stawki VAT na sektor.
Udało się to wprowadzić, ale to chyba rzutem na taśmę, bo...
Słuchaj, ja nie wiem jakim rzutem i nie wiem właściwie dlaczego 8% stawki VAT na sektor beauty znalazły się w programie politycznym. Nie wiem, może macie jakieś hipotezy, to możecie wrzucić.
Wow.
Widzę, że jesteś... Słuchaj, będziesz mógł na pazy pójść i zapłacisz mniej, ale... W ogóle jeszcze, bo pozostańmy przy tej dygresji, bo dobrze by było śledzić teraz to, czy koszty ceny usług, takich jak pazy, spadną w porównaniu na przykład do fryzjerów, ponieważ fryzjerzy byli obciążeni niższym VAT-em i teraz zostały, czyli bardzo porównywalna usługa, i teraz zostały obniżone koszt na usługi beauty, takie jak pazy, czy tam jakaś kosmetyczka.
Co to są pazy?
Pazury.
A, okej.
O Boże. Więc mamy, wiesz, dobry benchmark, żeby zobaczyć, czy obniżenie podatków rzeczywiście powoduje obniżenie cen usług. Moim zdaniem może to nie być tak.
Przynajmniej częściowo to mogą być większe marże.
Pozostaną, moim zdaniem, ogromna większość usług beauty pozostanie, cen w tym obszarze pozostanie na tym samym poziomie, natomiast zwiększą się zyski. Dobra, wracamy do tej kwoty wolnej, bo też kwota wolna do wysokości płacy minimalnej to nie jest zły pomysł, moim zdaniem, bo ona zwiększa opłacalność zatrudniania osób o niskich kwalifikacjach, a ta wysoka opłacalność, czyli ten niski fin podatkowy, jak to się mówi po ekonomicznemu, w przypadku osób wykonujących prace proste powoduje, że one właśnie są bardziej opłacalne w zatrudnieniu, czyli to może stymulować zmniejszenie szarej strefy. Ale z drugiej strony potrzebne jest jakiś sposób zbilansowania tego ubytku. Na przykład chociażby przez progresję podatkową. Oczywiście Konfederacja nic o tym nie mówi, bo...
Czyli skąd wziąć pieniądze na tą zmianę?
Tak jak powiedzieliśmy, oni wiedzą, że ta matematyka wygląda tak, jak wygląda. Oni to robią PR-owo, a nawet jeżeli by ten postulat wszedł w życie, no to nie oni będą zbierać konsekwencje tego. Mało tego, jeżeli by to weszło w życie i byłyby konsekwencje polityczne wprowadzenia tego postulatu, no to oni mogliby zyskać. Więc dobra zagrywka. Na szczęście nie, to nie może przejść. No ale właśnie, no Konfederacja, ani nikt, kto mówi o tak wysokiej kwocie wolnej, nie mówi, w jaki sposób uzupełnić te braki. Co zrobić z tymi środkami, które odpłyną od samorządów, a które były przeznaczane na te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, domy kultury, żłobki, przedszkola, chodniki.
A połowa tej straty, jeśli chodzi o wpływy z PIT-u, spadłoby na samorządy, mniej więcej połowa wpływów z tego podatku.
To jest po prostu świetny sposób na zwiększanie rozwarstwienia, ale nie tylko takiego ekonomicznego, ale w ogóle jeśli chodzi o szanse życiowe, bo jak wiemy, żeby życie było w miarę dobre, jakby to co rozumiemy pod znakiem, czy pod taką zbiorczą nazwą dobrobyt, no to jest właśnie edukacja na przykład. Dobra edukacja dla osób, które są niezamożne i które nie mogą wysyłać dzieci na kursy robotyczne. Znaczy, no cóż, no, tych dzieci klas wyższych to i tak już nikt nie dogoni, ale przynajmniej część tego dystansu, ten dystans może być nieco mniejszy, ale może być też większy, na przykład jak proponuje Konfederacja. Dlaczego by nie? Konfederacjo, życzymy Ci, żebyś nigdy nie miała możliwości wdrażania swoich pomysłów w życie, ponieważ to zaszkodzi nie Waszym kolegom przecież, nie Waszym koleżankom na działalnościach gospodarczych, nie Waszym kolegom z IT i doradcom podatkowym, tylko tym, którzy i tak mają przekichane, czyli najbiedniejszym.
Tak, ale macie plusa za to, że zmusicie partię, czy koalicję rządzącą do tego, żeby głosowała przeciwko własnej propozycji.
To trochę śmieszne.
Tak, własnej ofercie programowej. Za to zawsze się należy plus i zawsze przytyczek za zbyt hojne i nierealistyczne w ogóle programy wyborcze się jak najbardziej należy.
Bo mi się wydaje, że tak naprawdę absolutnie nikt nie wierzył ani przez chwilę w te 100 konkretów. Ani wyborcy, ani Platforma Obywatelska i nie ma trzeciego gracza, który mógłby...
No i dlatego nie tępnęło poparcie, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, trzymanie tych obietnic było jakby wpisane od razu z góry.
Ja wiem, ale to jest jednak trochę smutne. Znaczy smutne jest to, że występuje tak jasny, oczywisty deal między politykami i społeczeństwem, który wygląda tak, że oni udają, że coś obiecują, udają, że coś dowiozą, a ludzie udają, że wierzą w to, że coś dowiozą.
Wszyscy grają
i traci na tym moim zdaniem w ogóle legitymacja systemu politycznego całego. Znaczy jeżeli to wszystko jest ściemą, jeżeli to wszystko jest tylko i wyłącznie grą tożsamościową, to traci na tym po prostu.
No bo wychodzi na to, że faktycznie programami wyborczymi interesują się wyłącznie dziennikarze, dlatego że wyborcy mają jak najbardziej powody do tego, żeby tych programów nie czytać.
No dokładnie tak. To one są warte tyle, ile bity,
z których ich ulepiono
i te PDF-y, które zostały powrzucane na strony internetowe. Wszystko to przeczytało z 5000 ludzi, czyli tam 200 dziennikarzy, ludzie z samej partii, no i jeszcze jacyś zapaleni.
Przeciwnicy z innych partii.
No a to już też bym nie przesadzał. Dobra, dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że tak kwota wolna, przynajmniej w takiej formie, jaką proponuje Konfederacja, nie zostanie wprowadzona, ponieważ straciliby na tym ludzie, którzy potrzebują lepszego życia.
Tak jest.
Dzięki. Trzymajcie się.
Do zobaczenia i do usłyszenia.